w roku 791, notabene w tym roku, w którym Polacy ustanowili konstytucję 3 maja, król Ludwik XVI, widząc, co się dzieje, jakoś mu się udało, że czmychnął z Paryża, żeby się gdzieś dostać do tych wszystkich przeciwników rewolucji. Ale złapali go. Złapali go gdzieś tam na drodze i przywlekli z powrotem do Paryża. Ale w oczach już tego tłumu, tej rewolucyjnej Francji, król został uznany, że jest zdrajcą i zaczęli już tym królem pomiatać. Część Jakobinów krzyczała natomiast, żeby zdetronizować. Inni wolę nie jeszcze króla zachować. No, ogólnie wszyscy krzyczeli, tłum paryski, tłum w prowincji krzyczał na pochybel z królem. Jedynie ta zorganizowana grupa wojskowa, Gwardia Narodowa, zdołała jeszcze chronić króla. Oczywiście morderstwa były na porządku dziennym. To zgromadzenie stanów generalnych z wielkimi trudnościami w międzyczasie przygotowało konstytucję. Zwrócili się do króla, by ją przyjął i zaprzysiągł. A zaprzysiężenie dla jednych było ważne, a dla drugich mało ważne. Było w tej chwili to traktowanie króla jak bawienie się kota z myszką. Ale trzeba powiedzieć, że ta konstytucja, którą te Stany Generalne i to Zgromadzenie Narodowe uchwaliło, to była jak gdyby pierwsza nowożytna konstytucja w Europie, bo ona się zupełnie różniła od procedur konstytucyjnych angielskich, gdzie de facto Anglia nie ma takiej właściwej, nigdy nie miała konstytucji. Francuzi wprowadzili to, co w życiu parlamentarnym de facto obowiązuje na świecie, a przynajmniej w Europie do dziś dnia, że jest w tym parlamencie prawica, centrum i lewica. I jest to już do dziś. W parlamencie, w tym francuskim, ówczesnym, w tych latach 1791-1792, Jakobini to oczywiście jest ta lewica. Oni, ci Jakobini, ci radykalni, są dwie grupy tych Jakobinów, co wypada mi wspomnieć Państwu. Jedni się nazywali żyrandyści, albo żyrondyści, a drudzy się nazywali montaniers. Tu przetłumaczone montaniers, górale. Były te dwie grupy tych Jakobinów w parlamencie. Ci montaniers, bo to oni, którzy przyszli z tych rejonów, ci Jakobini z pogranicza z Włochami i z Austrią. Część znowu ludzi tej emigracji, która chce podburzyć Austrię, żeby wypowiedzieć wojnę Francji. Jakobini znowu powiadają, jeżeli emigranci nie wrócą, to są automatycznie skazani na karę śmierci, jeżeli nie wrócą. Księża muszą teraz wszyscy przysięgać na konstytucję. Jak nie, to ich wyrzucają. I oczywiście są przedmiotem okrucieństw i mordów. Król, który próbuje jeszcze lawirować, nie chce podpisać niektórych tych rewolucyjnych uchwał i inne podpisuje. Nie chce na przykład podpisać się pod bezwzględną konfiskatą majątków różnych książąt i magnatów. Gdzieś tam w tej Austrii próbują wystąpić, podburzyli ich te emigracyjne części tych Francuzów. Austria jak gdyby przygotowuje się na wojnę przeciwko tej rewolucyjnej Francji, to parlament francuski wypowiada wojnę Austrii. Ale jak to wojsko francuskie spotkało się w pierwszej gdzieś tam jakiejś potyczce z Austriakami, których mówiono, że żadni wielcy żołnierze, to wojska francuskie ucieka w popłochu. Wszyscy mówią, że to jest zdrada. Wszyscy uciekają i mówią, że to wina ich wszystkich oficerów jest. No i oczywiście, jak jest wina oficerów, to ich wszystkich pomordować. I nagle wśród tej całej rewolucji strach, że wokół zdrada, że król trzyma ze zdrajcami, że knują przeciw rewolucji. I powstaje w tej chwili z tych motłochu francuskiego Paryż i miasta francuskie. Powstaje jak gdyby nowe wojsko. Wojsko jak gdyby oddziały rewolucyjne, które nie mają ani umundurowania właściwego, ani nie mają dobrego uzbrojenia i znani są w historii, tak jak ich znamy, jako sankilo. Sankilo znaczy dosłownie bez portek. Tego słowa, jak Państwo wiedzą, używa się nawet w takiej, jeżeli ktoś używa w języku polskim, się mówiło, o, to taki sankilo, to taki ktoś, jak tyski chłopaczek był taki zupełnie, czy człowiek, który nic nie miał, był bidak, a równocześnie chciał coś reprezentować, to się mówiło o nim sankilo. Otóż z tych sankilotów powstaje ta jak gdyby nowa, rewolucyjna armia. Wydają ci Jakobini i ten część parlamentu dalsze dekrety, dalsze niszczenie duchowieństwa. Oczywiście ta tłuszcza rewolucyjna chce się za wszelką cenę dostać do króla. Potęguje się petycje i żądania o usunięcie króla, że nie chce król podpisywać ich wszystkich uchwał. Powstaje to słynne hasło ojczyzna w niebezpieczeństwie, naród do broni. I tutaj ruszają te pierwsze wojska z Marsylii i one z tym śpiewem rewolucyjnym Allons enfants de la patrie, Marsylianka, le jour de gloire est arrivé, dzień chwały nadszedł, formez vos bataillons, marchons, tworzcie bataliony tych rewolucjonistów i maszerujcie. No i to jest właśnie dzisiejszy hymn narodowy francuski, a w ówczesnym czasie był hymnem tych rewolucjonistów. Proszę Państwa, książę Braunschweigu zdecydował, że jego wojska pójdą na pomoc do Paryża tym właśnie antyrewolucyjnym kręgom. I nowe podniecenie, i agitacja w Paryżu, i na prowincji. Wszystkie dzwony kościelne biją w całym Paryżu bez przerwy. Tworzy się to, co się nazywa rewolucyjna komuna paryska. Tłumy wdzierają się do komnat króla. Mieszkał w pałacu, który się nazywał, zdaje się, pałac Thurier. Oczywiście króla chroni gwardia szwajcarska. Tłumy mordują tę całą gwardię szwajcarską. Króla zdetronizowano. Lafayette oczywiście próbuje coś działać pozytywnie i ingerować, ale wojsko go opuszcza i on ucieka za granicę. Kluby Jakobinów, aczkolwiek w mniejszości, tego całego ruchu rewolucyjnego, ale za to najbardziej bezwzględne, terrorystyczne, mordują każdego przeciwnika. Ciągle są te nazwiska, które wspomniałem, Robespierre, Danton i Marat. Najbardziej krwawe kreatury tej rewolucji francuskiej. Nazwiska nieznane do tej pory ogółowi społeczeństwa francuskiego. Rozpoczynają się rozboje, aresztowania, łapanki. Sumaryczne ad hoc sądy, więzienia zatłoczone, sumaryczne wyroki, wyroki śmierci, wieszają. I to jest ta rewolucja, która w tej chwili się toczy i o której będę Państwu mógł opowiadać dopiero za tydzień.